ランダムプレイスターの出すの。
Chcę Państwa zaproszyć, znamy tak konferencję Światopieniądzień na Polonie, którą można słuchać na naszej stronie internetowej. Na obecną możemy się zarejestrować, ale to nie jest ważne, żeby zachować ciszę i słuchać, żeby tego samochody nam mogły przyszedzać. I tutaj oddajemy mikrofon, żeby nam co powiedział, to znaczy, jeśli możemy gliście gdzieś w głowie. Jeśli majaczmy przy okazji śpiewanych hymnów narodowych, jakiś Napoleon, jakieś Dąbrowskie, jakieś Legiony, Włochy, jakieś Niepodległość, jakieś Karoneriusze, gdzieś tam. I to właściwie znaczy, to właśnie tutaj coś.
Ale Maria, szczęść Boże. Konferencja jest prawie improwizacją, ponieważ prelegent został uprzedzony wczoraj wieczorem, także nie mogłem skonsultować się z jakimiś podręcznikami, innymi rzeczami tego rodzaju. Co mi tam gdzieś w głowie zostało, to na ile możliwe postaram się opowiedzieć. Temat jest ciekawy i na pewno wart też pogłębienia we własnym zakresie, w ramach trochę właśnie tak jak tutaj drug Wojtek powiedział, polityki historycznej. My musimy znać historię Polski i musimy tę historię rozumieć. I oczywiście historii Polski nie można rozumieć, traktując ją jako odrębną całość, niezwiązaną z historią innych narodów europejskich i nie tylko. Nie śmiałbym tak improwizowany w obecności osób, które historią Polski się pasjonują, wziąć się za jakiś temat po prostu ściśle związany z historią Polski. To też korzystając z faktu, że czwarty rok mija, jak mieszkam na obczyźnie, no to pomyślałem sobie, że historia tej obczyzny, na której siedzę, i jej związków z Polską, oczywiście nie chcę tu mówić o wszystkich tych związkach, tylko niektórych, może być czymś, co dla wielu z Państwa będzie czymś nowym i czymś ciekawym, a jednocześnie powiedzmy nikłość mojego przygotowania nie będzie tu wielką przeszkodą do przedstawienia tego tematu. Także w planach mam mniej więcej rzut okiem na XIX wiek, który był wiekiem bardzo ważnym zarówno w historii Polski, jak i jeszcze bardziej w historii Włoch. Zacznijmy jednak od tego wydarzenia, które nie miało miejsca we Włoszech, ani w Polsce, ale które miało zdeterminować w jakimś stopniu dzieje XIX stulecia. Otóż w roku 1789 we Francji wybucha rewolucja, wkrótce potem nazwana Wielką Rewolucją Francuską, dla odróżnienia od wielu innych. I ta rewolucja po krótkim czasie doprowadza Francję na krawędź bankructwa. Jeśli dobrze pamiętam, historyk rewolucji francuskiej Pierre Gassot wspomina, że Francja nie miała pieniędzy na zakup papieru, na wydruk pieniędzy. I w tej chwili, w tym momencie dzieło rewolucyjne staje na krawędzi przepaści. I rewolucja francuska jest uratowana przez generała Napoleona Bonaparte. A konkretnie jest uratowana przez grabież, jakiej Napoleon Bonaparte dokonuje we Włoszech. Łupiąc w szczególności kościoły, opactwa, grabiąc dzieła sztuki i wywożąc je do Francji. Te dzieła później mogły być spieniężone i odłożyć w czasie tę finansową agonię republikańskiej już wtedy Francji. Przy tej okazji, wydaje mi się, miała miejsce, czy też jest lokowana w tym kontekście anegdota mówiąca o tym, jak to Napoleon zwrócił się do któregoś z biskupów włoskich z szyderczymi słowami, że wszyscy Włosi są złodziejami. Na co biskup odpowiedział: tutti no, buona parte. Wszyscy nie, duża część. Przy czym duża część, dobra część, to buona parte, a więc nazwisko Napoleona, jakie jeszcze wówczas nosił. W toku kampanii włoskiej Napoleona Bonaparte miało dojść do ostatecznego zniszczenia kościoła katolickiego. I w istocie tylko dzięki opiece korpusu rosyjskiego generała Suworowa mogło odbyć się konklawę w czasie tej napoleońskiej małej, jeszcze wówczas małej, bo tylko Włochy obejmującej, zawieruchy. No i u boku Napoleona odnajdujemy w tej kampanii włoskiej Legion Polski generała Dąbrowskiego. I to zdaje się już wtedy powstaje tekst Mazurka. A zatem ten przykład, jaki dał nam Napoleon, jak zwyciężać mamy, z grubsza rzecz ujmując, odnosi się najściślej nie do późniejszych zwycięstw Napoleona jako dyktatora Francji, jako cesarza Francuzów, ale jako do tego Napoleona łupiącego kościoły we Włoszech. Także jest to rzecz godna uwagi. O Polakach, o Legionie Polskim wiemy, że w całej tej awanturze zachował się dość przyzwoicie i że nawet niekiedy to i owo uratował od jakiegoś świętokradztwa. Niemniej jednak stał w tej historii u boku Napoleona. Ta sama kampania włoska Napoleona przyniosła powstanie północnych Włoszech, państwa nazwanego Republiką Cisalpejską. I to w tym państwie po raz pierwszy pojawia się trójkolorowy włoski sztandar, którym jest proste i ewidentne nawiązanie do sztandaru rewolucyjnej Francji. Tyle tylko, że pole niebieskie jest zastąpione zielonym. Wraz z późniejszym odwrotem rewolucji Republika Cisalpejska znika i znika także trzykolorowy włoski sztandar na prawie pół wieku. Podobnie, kiedy upadnie ostatecznie w roku 1815 reżim Napoleona we Francji, powróci król Ludwik XVIII, następnie Karol X i powróci biały burboński sztandar, który zastąpi francuską tricolor. Z rewolucją lipcową w roku 1830 powrócą trzy kolory, prawowity król zostanie wygnany, a Francja stanie się taką liberalną i laicką monarchią konstytucyjną z królem obywatelem Ludwikiem Filipem na czele. No i znowu nawiązując do Napoleona, który był cesarzem Francuzów, Ludwik Filip nie będzie już królem Francji, będzie królem Francuzów. Także powraca trzykolorowy sztandar francuski do Paryża wraz z rewolucją lipcową. No a wiemy, że Francja ma tę tendencję do tego, żeby, czy to w dobrym, czy w złym, dawać przykład innym narodom Europy. I podobnie kilkanaście lat po rewolucji lipcowej we Francji, także we Włoszech zostaje podniesiony ten skądinąd krwią i hańbą okryty sztandar Republiki Cisalpejskiej. Stanie się to w Królestwie Piemontu, czy też, mówiąc bardziej precyzyjnie, w Królestwie Sardynii. Na dobrą sprawę to można dodać tytułem złośliwej dygresji, w chwili obecnej całe Włochy są częścią Sardynii, ponieważ ta Sardynia podbiła cały półwysep w toku XIX stulecia. We Włoszech to jest taka trochę trudność, kto się pojawi we Włoszech, żeby tam mieszkać, zaczyna się zastanawiać nad istnieniem bądź nieistnieniem narodu włoskiego i włoskiej tożsamości, ponieważ tam po dziś dzień te tożsamości regionalne, czy też więcej niż regionalne, ponieważ odnoszące się do dawnych państw, pozostają bardzo silne. W dalszym ciągu język włoski dla znacznej części mieszkańców Półwyspu jest dopiero drugim językiem. A jeżeli nie drugim, no to w każdym razie większość czy ogromna część Włochów, oprócz języka włoskiego, zna także swój własny dialekt. Tych dialektów jest bardzo wiele i są bardzo różne. To są różnice do tego stopnia wielkie, że czasem naprawdę w dwóch sąsiednich dolinach mówi się dwoma językami na tyle różnymi, że trudno się porozumieć, o ile w ogóle można. Niemniej jednak, i to jest druga strona medalu, tej włoskiej tożsamości wspólnej też trochę było i jakieś poczucie jedności pomiędzy tymi wszystkimi Włochami z różnych regionów Włoch także było. Więc tutaj trzeba też powiedzieć, że we Włoszech dążenie do zjednoczenia Włoch nie było tylko i wyłącznie jakimś zabiegiem i zamysłem rewolucyjnym. Było także pewną tendencją ogólniejszą i mogło skądinąd też dokonać się inaczej, aniżeli koniec końców się dokonało. Żeby jednak rzecz umieścić tutaj właśnie troszeczkę w tym kontekście, trzeba wspomnieć o tych tendencjach zjednoczeniowych, które w jakimś tam stopniu były obecne w różnych stronach Włoch. Mamy więc w latach 40. XIX wieku tę sytuację, że w Piemoncie zostaje podniesiony trójkolorowy sztandar zielono-biało-czerwony z jednoczesnym podniesieniem hasła Zjednoczenia Włoch i z bardzo ostrą propagandą antyaustriacką. W zasadzie ta propaganda antyaustriacka będzie motywem przewodnim tego włoskiego etosu zjednoczeniowego aż po dwudziestolecie międzywojenne, czy też w przypadku Włoch precyzyjnie dwudziestolecie faszystowskie, gdzie organizacja młodzieżowa faszystowska Balila będzie nosić to imię ku czci chłopca, który kiedyś rzucił kamieniem do austriackiego żołnierza. Studia, jakie w tej epoce Mussoliniego przeprowadzono nad tym młodocianym rozrabiaką, wykazały, że nosił on w istocie zupełnie inne i całkowicie nieprzyzwoite nazwisko. Więc tak została ta Balila jako nazwa organizacji. Ale jest ona ku czci tego chłopaka, który rzucił kamieniem w Austriaków. Zaczynają się tak zwane wojny niepodległościowe, co oczywiście nie jest pojęciem właściwym, ponieważ nie chodziło tu o niepodległość Włoch, ile raczej o ich zjednoczenie. No i w przypadku wojen z Austrią, o wyrwanie Austriakom tych regionów takich jak powiedzmy północnych regionów Włoch, tak? I jeżeli spojrzymy na to z perspektywy dzisiejszej mapy. Taka ogólna uwaga na temat militarnej historii Włoch jest taka, że trochę jak w tym dowcipie z I wojny światowej, tak? Dlaczego Włosi przystąpili do wojny, żeby nawet Austriacy mogli z kimś wygrać. Także te wszystkie jakieś militarne podejścia, to jest rzecz ciekawa. No zwykle było tak, że Włosi nie wygrywali żadnej bitwy, a potem jakoś koniec końców wygrywali wojnę, bo akurat byli w sojuszu z kimś, kto gdzieś coś wygrał, albo akurat przeciwnik miał jakieś problemy z drugiej strony swoich granic i musiał podpisać pokój. W każdym razie już niestety dokładnie nie pamiętam tych perypetii, ile tych wojen było, jak tam się toczyły, ale zazwyczaj miały one przebieg całkiem kompromitujący dla tej strony zjednoczeniowo-włoskiej. Była jedna bitwa morska, to chyba już nieco później, ale w której Włosi już byli wyposażeni w nowoczesne brytyjskie okręty metalowe. A Austriacy, którzy nie mieli nigdy tradycji wojennych na morzu, pływali na jakichś starych drewnianych statkach, no i tak rozgromili tych Włochów, po czym admirał austriacki stwierdził, że mężczyźni z żelaza na okrętach z drewna pokonali mężczyzn z drewna na okrętach z żelaza. Ale to tylko tytułem takiej dygresji. Jednocześnie mamy w Rzymie, w sercu chrześcijaństwa, rozpoczyna się najdłuższy jak dotąd w historii, chyba po Piotrowym, pontyfikat błogosławionego Piusa IX. Mamy rok 1846. Prawie Ferretti wstępuje na tron Piotrowy i z jego postacią różne ruchy te zjednoczeniowe, a także liberalne, wiążą ogromne nadzieje. I tu możemy wprowadzić postać pierwszego z tak zwanych ojców ojczyzny, jak ich nazywają we Włoszech, Józefa Mazziniego. Gdyby Państwo byli kiedyś w najmniejszym możliwym miasteczku czy wsi włoskiej, gdzie byśmy sobie możemy wyobrazić, że są dwie drogi, które się krzyżują, to jedna z tych dróg będzie się nazywała zapewne ulica Garibaldiego, druga będzie się nazywała ulica Wiktora Emanuela, skrzyżowanie będzie się nazywało placem Cavoura, a jeszcze gdzieś tam będzie stało popiersie Mazziniego. To są takie cztery elementy, bez których nie może się obyć najmniejsza nawet wieś we Włoszech. Mazzini nakreśla strategię, której warto się przyjrzeć, bo ta sama strategia powtarza się także w naszych czasach. On mówi tak: krzyczcie, niech żyje papież, niech żyje Pius IX. Nie krzyczcie, niech żyje papież. Zwiążcie wasze uczucie z jego osobą, nie z urzędem, ponieważ jest to człowiek, który wydaje się być otwarty na myśl liberalną. I być może uda się nawet i pod jego berłem zjednoczyć Włochy. Tak, to jest mniej więcej tego rodzaju myśl. To, co w tej chwili także się powtarza, to jest to, że obecnie nie krzyczy się, niech żyje papież. To byłoby zbyt rzymskie. Krzyczy się, niech żyje Franciszek. Tak, rozróżnia się osobę od urzędu w ten sposób. Wiąże się uczucie mas z osobą, a nie z urzędem. I oczywiście później, kiedy Ojciec Święty zemrze, jego następca będzie postawiony w trudnej sytuacji, tak? Ponieważ nie będzie Franciszkiem. To jest mniej więcej to, co masoni w XIX wieku próbowali zrobić z błogosławionym Piusem IX. I Pius IX rzeczywiście w pierwszym właściwie roku pontyfikatu wydaje się życzliwie patrzeć na te liberalne siły dążące do zjednoczenia Włoch. Przyjaźni się z opatem Antonio Rosminim. Jeszcze chyba wtedy nie potępia księdza Giobertiego. Przy różnych okazjach wydaje się otwarty na pomysł takiego w miarę liberalnego zjednoczenia Włoch. Właściwie to jego otrzeźwienie na tym punkcie przychodzi wraz z tym kubłem zimnej wody, jakim jest rewolucyjna zawierucha, która w całej Europie przybierze, żebym ironiczną nazwę, Wiosny Ludów, czyli rok 1848. W Rzymie dochodzi wtedy do rewolucji, która ustanawia na krótki czas Republikę Rzymską. Tutaj wspomniany Mazzini jest jednym z triumvirów. Jeśli dobrze pamiętam, to w tych walkach rewolucyjnych pojawia się także po raz pierwszy na szerszej scenie także Garibaldi. Papież Pius IX jest zmuszony do ucieczki do Gaety, twierdzy znajdującej się na terenie Królestwa Neapolu. Z tego co wiemy, uciekając do Gaety, Pius IX skorzystał z tego przywileju, który pozwala namiestnikowi Chrystusowemu nosić przy sobie na naszyjniku Najświętszy Sakrament. Tak, nie tyle dlatego, że niesiony do dokonającego, co dlatego, że niesiony przez namiestnika Chrystusowego. Także z Najświętszym Sakramentem na piersi Pius IX uchodzi do Gaety. I no i w Gaecie staje się nieprzejednanym wrogiem rewolucji. Przez kolejne pozostające mu 30 lat pontyfikatu Pius IX pozostanie niezłomnym obrońcą dawnych praw i zasad przeciwko rewolucyjnym zapędom. To w Gaecie po raz pierwszy zacznie zastanawiać się nad ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Panny Maryi. Upadek rewolucji rzymskiej, Republiki Rzymskiej pozwoli papieżowi na powrót do wiecznego miasta, gdzie będzie ten powrót witany ze łzami radości przez mieszkańców, ponieważ krótki okres rewolucyjnej dyktatury był dla miasta momentem tragicznym. Tymczasem jednak Piemont, czyli ta część Włoch będąca zjednoczona już od lat z Sardynią, mająca stolicę w Turynie, Piemont nie przestaje myśleć o niesieniu naprzód tej idei zjednoczenia Włoch. Trzyma się trójkolorowego sztandaru. No i niestety także nie zawraca z drogi świeckiego, a wręcz antyklerykalnego liberalizmu. O tym, jakie jest prawdziwe oblicze tego liberalizmu, a także demokratyzmu deklarowanego przez czołowych polityków piemońskich, będę miał okazję powiedzieć za moment. To jest chwila, kiedy na scenie pojawia się drugi z ojców ojczyzny włoskich, czyli Camille Benso, hrabia Cavour. Rzecz ciekawa, Cavour, podobnie jak wielu innych polityków piemońskich, w ogóle nie mówi po włosku. On mówi na co dzień po francusku, także w parlamencie włoskim wypowiada się po francusku. Piemont w ogóle jest regionem Włoch, to nawet i teraz wystarczy spojrzeć na mapę, znajdującym się już poza półwyspem, jeszcze związanym z Sardynią, która jest wyspą. Językowo, kulturalnie, pod jakimkolwiek innym względem, najmniej przystosowanym do tego, żeby myśleć o zjednoczeniu Włoch. No ale tam się ta idea najbardziej zakorzeniła. Czy też w sposób najbardziej agresywny. Tu dodać też należy, że dynastia Sabaucka, która w tej mniej więcej połowie XIX wieku dokonała tego wyboru, który mają doprowadzić do upadku i hańby, że ta dynastia jednak przez wzgląd na wielu jej przedstawicieli zasługuje na nasz szacunek. Wspomnijmy tutaj księcia Eugeniusza Sabauckiego, jednego z najzielniejszych chrześcijańskich wojowników przełomu XVII i XVIII wieku, jednego z pogromców Turków, który już pod Wiedniem się pokazał z bardzo dobrej strony, a później zdobył sławę już jako samodzielny wódz mamy także z domu Sabaudzkiego kilkoro świętych. Całkiem niedawno księżniczkę Marię Krystynę beatyfikowaną w ostatnich latach. No ale niestety świetne tradycje i pobożność ojców nie są gwarancją tego, że te tradycje zostaną podtrzymane i że ich synowie okażą się pobożnymi. Na tron piemontski wstępuje Wiktor Emanuel, kolejny z ojców ojczyzny. Jest to na dobrą sprawę jedyny z tych ojców ojczyzny, który jest, może na pewno nie jest wzorowym, pozostaje jednak przez całe życie wierzącym katolikiem. Nawet wtedy, kiedy spada na niego ekskomunika, Wiktor Emanuel, powiedzmy jako jedyny z tych łobuzów, odczuwa skrupuły. No i też wiemy, że później na łożu śmierci otrzyma pociechę sakramentów. A wcześniej, jako że będzie zatwardziały w złych wyborach, spotka go pasmo nieszczęść, które przepowie mu Wielki Święty. Do tego wrócę za moment. Hrabia Cavour jest niesamowicie zręcznym, sprytnym politykiem. On jest premierem Piemontu. Wiktor Emanuel jest królem. W którymś momencie, kiedy Wiktor Emanuel będzie chciał postawić się Cavourowi, zaoponować przeciwko radykalnie antykatolickiej polityce pierwszego ministra, Cavour, dokonując zręcznego manewru, okaże się panem sytuacji i powie do króla bezczelnie: prawdziwym królem Piemontu jestem ja. W samym sercu XIX stulecia w katolickiej od 1500 lat Italii, w rządzie króla pochodzącego z katolickiej dynastii, która wydała wielu świętych, powstaje projekt, który najpierw ma uderzyć w życie zakonne. Powstaje projekt, którym Cavour proponuje rozwiązanie wszystkich poza zajmujących się edukacją młodzieży i pielęgnowaniem chorych zgromadzeń zakonnych. Koniec końców, w toku, kiedy ta ustawa zostanie przeprowadzona, a następnie rozszerzona także na terytoria jednoczących się Włoch, zostanie wygonionych bez dachu nad głową około 56 tysięcy osób, mężczyzn i kobiet, młodych i starych. Można powiedzieć, jedyny odruch ludzki, jaki znalazłem w książkach i artykułach, które czytałem o Cavourze, dotyczył małej grupy podstarzałych polskich jezuitów, nad którymi był gotów się zlitować i zdjąć z nich ten dekret, ponieważ był przekonany, że jeżeli wrócą do Polski, no to czeka ich zesłanie na Sybir. Ale już wtedy większość parlamentarna wyrobiona przez samego Cavoura przegłosowała go i nie zostali oni objęci jakąś formą amnestii. Rzecz ciekawa, i to jest charakterystyka, którą odnajdujemy w toku całego zjednoczenia Włoch, ale w jakimś stopniu także w ogóle w toku konfliktów i wojen domowych. Przez cały okres urzędowania Cavoura jako pierwszego ministra w Piemoncie, jego zdecydowanym przeciwnikiem w opozycji parlamentarnej pozostawał rodzony brat, markiz Gustaw Cavour. On także uważał siebie za liberała. Tłumaczył jednak, że bycie liberałem nie polega na odbieraniu wolności innym. I zupełnie nie wie, dlaczego miałoby implikować nienawiść do duchowieństwa. Powiedzmy, że Gustaw Cavour pozostawał takim poczciwym i ideowym liberałem katolickim, gdzie koniec końców siedział cały czas okrakiem pomiędzy dwoma frakcjami. Niemniej jednak jest rzeczą ciekawą, że we wszystkich istotnych głosowaniach stawał przeciwko rodzonemu bratu. Podobną rzecz odnajdziemy w przypadku późniejszego premiera Massimo D'Azeglio, którego rodzony brat jest jezuitą i współzałożycielem ówcześnie radykalnie kontrrewolucyjnej Civiltà Cattolica. To było takie czasopismo wydawane przez jezuitów. W dalszym ciągu jest wydawane przez jezuitów niestety. Natomiast wówczas miało ten charakter bardzo zdecydowanie kontrrewolucyjny. Jako trzecią taką ciekawostkę można dodać, że owiany złą sławą ajutant Garibaldiego, zbir i morderca o nazwisku Bixi, miał rodzonego brata, który był również jezuitą i również był awanturnikiem i został kapelanem wojsk konfederackich w czasie wojny secesyjnej w Ameryce. Piemont przeprowadza więc ustawę o zniesieniu zakonów i konfiskacji ich mienia. W tym czasie święty Jan Bosko ma sny, w których widzi żałobę ogarniającą dwór królewski i przepowiada Wiktorowi Emanuelowi najpierw, że jeżeli podpisze tę ustawę, to będzie miał żałobę w rodzinie królewskiej. Po krótkim czasie dodaje, to nie będzie żałoba, to będą żałoby. A potem dodaje, że rodzina tego, kto kradnie rzeczy Boże, nie przetrwa trzeciego pokolenia. Mimo to Wiktor Emanuel ugina się raczej pod presją Cavoura, aniżeli pod presją swojej wierzącej głęboko żony, czy też księdza Jana Bosko. Podpisuje ustawę, no i rzeczywiście w ciągu 3 miesięcy umiera mu matka, żona, syn i chyba brat. W trzecim pokoleniu dynastia Sabaucka traci koronę i udaje się na wygnanie tuż po II wojnie światowej. Kolejnym z tych jeźdźców apokalipsy we Włoszech jest sławny Garibaldi, przywódca czerwonych koszul. No i to już jest taki całkiem ordynarny antyklerykał. On był, zdaje się, wielkim mistrzem konkurencyjnym względem Mazziniego i Cavoura loży. Był niewątpliwie człowiekiem dużej odwagi i sporego sprytu, natomiast bardzo prymitywnych manier. No i darzył on bardzo głęboką nienawiścią Kościół katolicki. Zdaje się, że w testamencie napisał, że gdyby któraś z tych szumowin księży chciała się zbliżyć do niego, kiedy będzie w agonii, to choćby on sam wolał, żeby go wpuścić, to żeby absolutnie tego nie czynić. Także no, nagrabił sobie. Garibaldi jest dowódcą wojskowym. Ma za sobą przeszłość trochę taką korsarską, trochę najemniczą. Był w Argentynie. We Włoszech już zdobywał szlify w czasie tej rewolucji roku 1848. I on przypadnie w udziale zdobycie, poprowadzenie wyprawy czerwonych koszul, później zdobycie Rzymu. Ja widzę, że tutaj już się zbliżamy do Przeprośnej Górki i do Sanktuarium Świętego Ojca Pio. Także chciałbym paru słowa jakoś to zaobrębić. Ta historia zjednoczenia Włoch, która kończy się upadkiem Rzymu w roku 1870, po wydaje się ostatniej oficjalnej przez Stolicę Świętą ogłoszonej krucjacie w obronie państwa kościelnego. Ta historia jest przedstawiana we Włoszech w dalszym ciągu jako taki etos demokratyczny, liberalny i co tam jeszcze. I to może być skwitowane tą jedną krótką anegdotą o tym, jak marszałek de Latour w parlamencie piemontskim zwrócił się do Cavoura, mówiąc, że na ulicach miast, w kościołach tłumy modlą się o to, żeby to zbrodnicze prawo nie weszło w życie i że te tłumy też mają prawo głosu. Na co Cavour z ironicznym uśmiechem odpowiedział: ufam, że wielce czcigodny pan marszałek nie ma na myśli tego, że ten motłoch, który w myśl prawa nie ma i nie może mieć reprezentantów w parlamencie, ma jakąkolwiek wartość. Także to jest prawdziwe oblicze tego ówczesnego liberalizmu. I jak to jest to dobrze przedstawione przez włoską badaczkę Angelę Pelliciari, której książka Risorgimento do ponownego opisania narobiła sporego zamieszania we Włoszech, tym bardziej, że w pewnym momencie w epoce Berlusconiego była rekomendowana do studiów uniwersyteckich bodaj. W tym liberalizmie XIX-wiecznym odnajdujemy w najdoskonalszy sposób korzenie totalitaryzmu XX wieku. Jedyna rzecz, że liberałowie XIX-wieczni we Włoszech mieli innego przeciwnika. Mieli owszem silnego duchem, ale jednocześnie bardzo dobrodliwego papieża Piusa IX, który w kluczowym momencie kazał oddać tylko kilka strzałów symbolicznych, a nie bronić do upadłego Rzymu. Ci liberałowie używali nieco innych narzędzi niż to będzie w wieku XX. Nie otwierali więc obozów koncentracyjnych. Natomiast z wrogiem walczyli w sposób bezwzględny. Wiemy, że mniej więcej wtedy, kiedy w Polsce upadało powstanie styczniowe, które zresztą nie pozostaje bez związku ze zjednoczeniem Włochów, ponieważ z punktu widzenia państwa austriackiego odciągnęło uwagę od frontu włoskiego i nie przypadkiem chyba w Polsce były w czasie tego powstania dystrybuowane takie święte obrazki z Garibaldi. Otóż kiedy Cyprian Kamilnowicz pisze encyklikę Oblężonego, który pisze o papieżu Piusie IX, który upomina się o prawa Polaków, pisze Norwid: któż jest ten Polak, któż co w obcej zrodzą ziemi, z obcą żyła krwią, dłoni ku niebu drżącymi, Polski nie wymaga i modły za nią się. W tym samym mniej więcej czasie wybitny włoski poeta Giosuè Carducci, późniejszy laureat Nagrody Nobla, pisze swoją odę do szatana, w której zwraca się do niego: witaj szatanie, o rewolucjo, o zwycięska siłą rozumu. Ten utwór będzie recytowany w gigantycznej masońskiej procesji w Rzymie w roku 1917, kiedy masoni będą nieśli także sztandary z Lucyferem depczącym świętego Michała Archanioła. Zobaczy to święty Maksymilian Maria Kolbe i będzie to dla niego ten natchnienie do powołania do życia rycerstwa niepokalanej. Widzimy więc w tym hymnie do szatana napisanym przez Carducciego diaboliczny charakter tej wojny przeciwko Kościołowi, jaką rozpętano w XIX stuleciu we Włoszech. Widzimy także w fakcie, że podczas pogrzebu Piusa IX doszło do napaści na kondukt żałobny i próby wrzucenia ciała papieża do Tybru. Jednocześnie ten sam okres okazał się dla Kościoła bardzo płodny. Z jednej strony świętych, takich jak wspomniany święty Jan Bosko, ale z drugiej strony także w orzeczenia magisterium Kościoła. To jest ten moment, kiedy ogłoszony zostaje dogmat o niepokalanym poczęciu. Być może zainspirowany przez jednego z piemontskich polityków opozycyjnych, hrabiego Emiliana Avogadro della Motta. Być może, a nawet według wszelkiego prawdopodobieństwa, ten sam polityk piemontski będzie inspiratorem syllabusa potępiającego błędy modernizmu. No i ten sam papież Pius IX ogłosi podczas Soboru Watykańskiego I dogmat o nieomylności papieskiej. Kiedy Piusz IX będzie umierał, ci sami liberałowie, którzy 32 lata wcześniej krzyczeli „Niech żyje Piusz IX”, będą próbowali wrzucić go do Tybru. Natomiast katolicy nie będą krzyczeć „Niech żyje Piusz IX”, będą krzyczeć „Niech żyje papież”. Tutaj będziemy teraz śpiewać Najświętszej Panience, także oddaję mikrofon.
Zobaczmy po lewej stronie i tutaj na tym tutaj też opatrzu. Zwykle szandery i tutaj śpiewali.
Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, et sens nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eva, ad te suspiramus, clementes et ventes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra illos suos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Mamy jeszcze 3 minuty do postoju, czy tak? Za to jest zręcz. Skończę się. Ksiądz, teraz mogę jeszcze 1 minut skończyć na postój.
Ksiądz, zaprosi na ten temat.
Moi drodzy, teraz będzie godzina przerwy na dole i o 15:00 wszyscy gromadzimy się wokół naszych flag i koronki na krótkie podsumowanie.
To jeszcze podczas gdy udajemy się na odpoczynek, dodam te 2 słowa, które mi zostały do dodania. We włoskim hymnie pojawia się wspomnienie o polskiej krwi przelewanej przez tych złych Austriaków. My mamy w hymnie nasz powrót z ziemi włoskiej do Polski, odwołanie do Napoleona. Skądinąd być może, póki mamy Napoleona w hymnie, to niekoniecznie mamy moralne prawo upominać jakichś Ukraińców za ich banderę. Ale to inna bajka jeszcze. Nie mówię tego w obronie banderowców, ale powinniśmy najpierw starać się porządkować rzeczy nasze. Natomiast to, do czego chciałem gorąco zachęcić, no to jest takie wczytanie się w tę naszą historię ojczystą i w ogóle w historię Europy. Bo to naprawdę jest bardzo wiele rzeczy, które są uczone w szkołach w taki sposób, że no, zupełnie na odwrót są przedstawiane. We Włoszech wszystkie te postaci, jakkolwiek tu mowa jest naprawdę o tyranach i o zbrodniarzach, mają pomniki w każdym najmniejszym nawet miasteczku. No i oczywiście postać taka jak na przykład Pius IX pozostaje przedstawiana jako ten mroczny obrońca jakiegoś starodawnego despotyzmu. Podczas gdy prawdziwy despotyzm, no to byli ci, którzy wbrew tłumom zalewającym się łzami po kościołach rozwiązywali zakony, rozkradali mienie kościelne, wprowadzali prawa nie tylko sprzeczne z prawem Bożym, ale także sprzeczne z pragnieniami ludu, nad którym rościli sobie prawo do rządów. Do tych rządów w takim tonie, że my tu wiemy wszystko lepiej, wam nic do tego, Bogu nic do tego, księżom nic do tego, no i tylko z jakiejś tam loży dostawali dyspozycję na ten temat. Także nasza historia pozostaje także powiązana z historią innych krajów. Nie chodzi mi tutaj tylko o te jakieś niuanse w naszych symbolikach. No kwestia właśnie Związku Powstania Styczniowego z wojnami we Włoszech. Tak jak wcześniej Powstania Listopadowego, które zapewniło spokojny przebieg rewolucji lipcowej. Niestety nawet jeżeli mowa tutaj o naszych dzielnych patriotach, którzy to dzieło powstańcze podejmowali, no to dawali się, jak się zdaje, wystrychnąć na dudka jakimś sprytnym masonom, którzy tym kręcili z tyłu. Ponieważ właśnie losy Polski są wprzęgnięte losy świata. No i czasem nasza jakaś tutaj rodzima próba odzyskania niepodległości była wykorzystywana przez kogo innego dla niszczenia resztek cywilizacji chrześcijańskiej na Zachodzie. Nie chcę także tymi moimi słowami na temat hymnu całkowicie w czambuł go potępiać, poprzestanę na tym, co powiedział błogosławiony Pius IX o trójkolorowym francuskim sztandarze. I pod tym sztandarem dobrzy katolicy umierali za wiarę. Oczywiście i to jako ten, nazwijmy to, emigrant powiem, kiedy słyszę Mazurka Dąbrowskiego, to łzy mi w oczach stają ze wzruszenia. Natomiast inną stroną medalu jest to, że historia tej pieśni, no i jej zawartość także wskazują na to, że wypada się, jeżeli kiedyś będzie okazja, zastanowić, czy akurat jako hymn narodowy jest to najlepsze rozwiązanie. Także na tym mniej więcej bym skończył. Przepraszam za chaotyczność tej konferencji. Mam nadzieję, że jakiś pożytek z niej można było wynieść. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można doczytać, choćby pewnie po polsku jakoś dostępne powinien być dzieło świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Pius IX i Wielkiego. Nie wydaje mi się, żeby był tłumaczony na włoski, na polski te książki, które ja czytałem, ale mogę też wspomnieć o nich. Profesor Roberto De Mattei napisał książkę o Piusie IX, bardzo interesującą. Nie jest to ściśle rzecz ujmując biografia, ponieważ mówi tylko o tym okresie pontyfikatu papieża Piusa IX. No i właśnie ta książka Angeli Pellicciari, Risorgimento da Rescrivere, bardzo wartościowa pozycja, która tłumaczy różne kulisy tych ruchów zjednoczeniowych we Włoszech, no wskazując jednoznacznie na to, na ten masoński charakter całego przedsięwzięcia. Może nawet jeżeli ktoś ma takie dość sceptyczne podejście do różnych antymasońskich i masońskich teorii spiskowych i tym podobnych rzeczy, no to akurat w przypadku zjednoczenia Włoch wydaje się nie być pole do jakiejś wątpliwości pod tym względem. Oprócz tego we Włoszech, Bogu dzięki, jest sporo jakichś takich czasopism i wydawnictw niedużych objętością poświęconych katolickiej apologetyce. Także zarówno w artykułach profesora Corrado Nierre, jak i w artykułach znajdujących się w miesięczniku Timone od czasu do czasu znajdowałem ciekawe materiały dotyczące tych tematów. Podaję te informacje bardziej dla jakiejś skrupulatności badacza jako noty bibliograficzne, bo myślę, że w Polsce raczej w większości pozycji będzie niedostępna, ale na pewno jakieś materiały można znaleźć, tylko też uważać, przez kogo pisane i w jakim celu. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.
Storia sull'unità d'Italia.
Sì,
quella bella pagina.